gościem poranka wnet jest Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry raz jeszcze.
To najpierw informacja na temat Romana Giertycha. Wczoraj Wirtualna Polska opublikowała coś, co było znane i było obecne w przestrzeni publicznej. Kiedyś Rzeczpospolita o tym pisała, Leszek Krasowski o tym opowiadał, ale państwu zacytuję, że sabotował Roman Giertych. Bliski współpracownik Romana Giertycha latami sabotował proces grupy frankowiczów walczących o unieważnienie niekorzystnych umów z Getting Nobel Bankiem. Sebastian J., czyli Foka, opóźniał postępowanie m.in. poprzez składanie nieprawdziwych oświadczeń w sądzie i popełnianie wciąż tych samych proceduralnych błędów. W tym samym czasie kancelaria Giertycha inkasowała miliony złotych w formie premii za przeciągające się procesy frankowiczów występujących przeciw GNB. Na tych działaniach Leszek Czarnecki mógł zaoszczędzić setki milionów złotych, a tysiące frankowiczów do dziś nie odzyskały pieniędzy z tytułu nieuczciwych zawartych umów. Proszę nazwać ten proceder.
Mam wrażenie, że to jest po prostu wykorzystanie z jednej strony systemowych, jakby to określić, jest dość trudne, żeby opisać to jednym słowem czy jednym zdaniem, bo to jest wykorzystanie tego, że państwo polskie w obszarze wymiaru sprawiedliwości po prostu nie działa, że są bardzo czasami proste sposoby, żeby przeciągać postępowanie w nieskończoność. Wie o tym w zasadzie każdy adwokat, który w sądach występuje, a w zasadzie każdy, nawet nie adwokat, jak ktoś idzie do sądu, to też czeka na swoją sprawę miesiące, lata często, zanim nawet pierwszy termin rozprawy zostaje wyznaczony. Giertych to bardzo cynicznie wykorzystał i nawet gdyby było tylko tak, że on działałby tutaj w interesie swojego klienta, po stronie tego swojego klienta, wykorzystując możliwości proceduralne, to można powiedzieć, wykorzystuje to, na co pozwala prawo, a zwłaszcza ta praktyka jego stosowania, że sędziowie mogą przeciągać procesy. No ale tu mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że jego bliski współpracownik pozorował działania po drugiej stronie. Wstąpił do procesu po drugiej stronie, jako, nie jako powód, tylko jako interwenient uboczny i stosując różne sztuczki, ten proces de facto paraliżował, bo on od początku działał nie w interesie tych frankowiczów, po których stronie rzekomo był, tylko po stronie Leszka Czarneckiego i jego banku. I tutaj moim zdaniem mamy co najmniej do czynienia z bardzo poważnym naruszeniem zasad etyki adwokackiej. Roman Giertych oczywiście zaprzecza, że to się działo za jego wiedzą nawet, czy w porozumieniu z nim. Natomiast pan Jargut, bo ja tutaj nie mam powodu, żeby używać tylko pierwszej litery jego nazwiska, Sebastian Jargut, tak się ten człowiek nazywa, to jest wieloletni współpracownik Romana Giertycha, osób związanych z Romanem Giertychem. Pracował jeszcze do niedawna, chyba nawet nadal pracuje w firmie żony Romana Giertycha. No i rzeczywiście ma zarzuty w jednej ze spraw dotyczących Polnordu i tam występuje jako Sebastian J. Natomiast jest to człowiek, co do którego nie ma żadnych wątpliwości, że wszystkie swoje działania w sprawach związanych z Romanem Giertychem realizuje w taki sposób, że w końcowy ich efekt jest dla Romana Giertycha korzystny. Tak też było w tym przypadku. Odbywało się to oczywiście kosztem tych frankowiczów.
A czy można powiedzieć o frankowiczach, którzy występowali w tym procesie, że zostali oszukani?
Przez pana Jarguta z całą pewnością tak, przynajmniej ci, którzy mogli myśleć, że on występuje tutaj po ich stronie. Jeśli on do tego procesu wstąpił, to w procedurze cywilnej jest taka instytucja jak interwencja uboczna. Interwencja uboczna to znaczy, że ktoś nie jest sam powodem, nie występuje z pozwem w swoim interesie, tylko chce się przyłączyć do procesu, żeby kogoś wesprzeć. Upraszczam to, bo to tam jest trochę więcej szczegółów, więcej warunków formalnych. I wtedy powinien działać w interesie tej strony, która ten pozew wytacza. Natomiast w rzeczywistości tutaj było tak, że on od samego początku działał wbrew interesom tych frankowiczów, czyli tak naprawdę wprowadzał ich w błąd.
A ten, kto wprowadza błąd, jak się nazywa?
Zgodnie z artykułem 286 kodeksu karnego, ten, kto doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem, wykorzystując błąd, wprowadzając w błąd tą osobę, ten popełnia przestępstwo oszustwa. Natomiast czy tutaj do czegoś takiego doszło? Trzeba byłoby to zbadać. I teraz uważam, że to jest bardzo ważne zadanie dla polskiego państwa, żeby sprawdzić. Po pierwsze, czy to się odbywało na polecenie Romana Giertycha, czy to się odbywało za jego wiedzą, no i czy dochodziło tutaj do jakichś korzyści majątkowych również dla pana Jarguta za te działania, które on realizował. To jest kwestia prawnokarna. Po drugie, również uważam, że rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej powinien się tym zająć z punktu widzenia naruszenia etyki zawodowej, bo jeśli zostałoby wykazane, że Giertych o tym wiedział albo że tym wręcz kierował, to znaczyłoby, że mamy po prostu do czynienia ze złamaniem zasad etyki adwokackiej.
Ale tylko złamaniem, bo to proste słowo nasuwa się, że to wszystko jest oszustwem, tak?
No tak, no jeżeli do tego by doszło, jeżeli doszłoby do wypełnienia znamion przestępstwa z artykułu 286, dlatego przede wszystkim trzeba to zbadać. Ja teraz nie chcę formułować jednoznacznych, kategorycznych wniosków, bo ja nie znam wszystkich tych dokumentów, o których napisał wczoraj Szymon Jadczak. Natomiast tego typu informacja powinna prowadzić do tego, że prokuratura z urzędu wszczyna postępowanie w celu sprawdzenia, czy doszło do przestępstwa, kto jest jego sprawcą. Mam niestety obawę, że prokuratura dzisiaj zarządzana przez pana Żurka, który nie ma co ukrywać, jest po prostu w jednej partii, czy z nominacji partii, w której jest Roman Giertych, nie przejawia specjalnego dążenia, żeby tutaj Romanowi Giertychowi w jakikolwiek sposób cokolwiek utrudniać.
Ale to jeszcze powiedzmy, że Roman Giertych jest i był adwokatem premiera Donalda Tuska.
Był adwokatem premiera Tuska, był adwokatem wielu polityków z Platformy czy z Koalicji Obywatelskiej. Wielokrotnie było tak, że Roman Giertych występował też publicznie z różnego rodzaju zapowiedziami działań w interesie Platformy Obywatelskiej. To w ogóle jest taktyka Romana Giertycha. On bardzo dużo mówi, bardzo dużo nagłaśnia swoich działań na samym początku. Wiem to z własnego doświadczenia, bo ja z nim właśnie wygrałem w zeszłym tygodniu czwartą sprawę. On mi wytaczał sprawy, mnie pomawiał o to, że ja się dopuszczałem jakichś działań przeciwko niemu. On mnie nawet pomówił o to, że ja uczestniczyłem w jakichś działaniach polegających na tym, że ktoś mi się włamał Pegasusem do skrzynki pocztowej, że tam wykradaliśmy jakieś dokumenty. Była to brednia kompletna oczywiście. Giertych mnie pozwał do sądu cywilnego, zawiadomił mnie do prokuratury. Wszystko sromotnie przegrał w procesie cywilnym. Nawet sam musiał wycofać, czy nie musiał, no ale wycofał powództwo, czyli już wiedział, że przegra. Myślał, że nie będzie musiał zapłacić kosztów. Ostatecznie też musiał je zapłacić. Co ciekawe, prokuratura już ta obecna, już ta zarządzana najpierw przez Adama Bodnara, potem przez Waldemara Żurka, prokuratura umorzyła postępowanie, stwierdzając, że te wszystkie opowieści właśnie o włamaniach Pegasusem to były po prostu bzdury kompletne. No i
ale
tak
prokuratura
to w praktyce wygląda. Więc ja myślę, że Giertych, jeszcze podsumowując tą postać, on jest Tuskowi dzisiaj bardzo przydatny przede wszystkim nie jako prawnik, bo z tymi jego umiejętnościami prawniczymi to, jak się potem okazuje, różnie wychodzi. On jest przydatny jako ktoś inny, jako organizator tego wielkiego przemysłu nienawiści w internecie. Ta grupy Sieć na Wybory, Silni Razem, ci ludzie, których on tam zwołuje, żeby pisali nienawistne komentarze. No to jest jego metoda działania i to jest dla Platformy i dla Tuska bardzo, bardzo przydatne z tego względu.
Ale jest wiceprezesem?
Wiceprzewodniczącym klubu Platformy Obywatelskiej. Został właśnie w zeszłym tygodniu z honorami przywrócony na tę funkcję.
No dobrze, to te honory są już za nim. Jak pan myśli, jak politycy, czy premier Donald Tusk zareaguje na taki artykuł? Bo to jest artykuł w Wirtualnej Polsce. To nie jest artykuł ani w Gazecie Polskiej, ani na portalu W Polityce, czy portalu Wnet. Wszystko jedno, tylko to jest po tamtej stronie artykuł.
Myślę, że reakcja albo jej w ogóle nie będzie, albo będzie pozorowana tylko po to, żeby pokazać, że jakieś działania się podejmuje. Natomiast Donald Tusk nie pozwoli na to, żeby Giertycha spotkała jakaś krzywda, bo Giertych jest mu bardzo potrzebny. Jest mu potrzebny właśnie przede wszystkim jako organizator tej nienawiści, zwłaszcza internetowej.
No dobrze, ale tam się zastanówmy.
No a poza tym być może ma również pewną wiedzę na temat i samego Donalda Tuska i wielu polityków w Platformie, która to wiedza mogła być dla nich po prostu niewygodna, może nawet niebezpieczna.
Bo jest sprawa umorzenia w jego sprawie Polnordu, czyli bardzo, to tam chyba jest 190 milionów złotych wchodzi w grę.
Z tego, co pamiętam, tam w zarzutach, bo tam kilkanaście osób, na podstawie tych samych dowodów swoją drogą, kilkanaście osób usłyszało zarzuty.
Jeden
Giertych został wyłączony. Między innymi właśnie pan Sebastian, który w tej sprawie ma skrócone nazwisko do litery J. Tam są zarzuty, jeśli dobrze pamiętam, z relacji medialnych na kwotę 92 milionów złotych, które miały być, zdaniem prokuratury, wyprowadzane z masy, de facto, wierzytelności Polnordu, czyli z pokrzywdzeniem innych wierzycieli, czyli spółka Polnord miała płacić no, zawyżone kwoty za różne usługi po to, żeby wyprowadzić pieniądze ze swojego majątku, a zarabiali na tym ludzie związani właśnie z tym środowiskiem, no właśnie z panem Foką, czyli no bardzo dobrze, bliskim współpracownikiem Giertycha.
No dobrze, to jest tyle rzeczy jest opisanych na temat Romana Giertycha. I co?
Jak... No i jak widać, zostało to postępowanie umorzone. Zostało postępowanie umorzone wobec niego po to, żeby włos mu z głowy nie spadł, bo dla Tuska ten człowiek jest bardzo, bardzo przydatny z innych powodów.
No dobrze, jest 8 milionów 700 tysięcy złotych. No pan Giertych siedzi w którym miejscu w Sejmie?
Jeśli dobrze pamiętam, to w trzecim albo czwartym rzędzie.
Czyli jest otoczony, otoczony politykami Koalicji Obywatelskiej.
W samym sercu.
I myśli pan, że jest dla nich obojętna ta informacja? Czy to jest informacja taka, no super, Roman, jesteś bardzo dobrym zawodnikiem, zarobiłeś tyle pieniędzy,
powiem
to my
tak,
cię bardzo lubimy.
Są w Platformie ludzie, nie będę mówił kto, bo też nie chcę tym ludziom zrobić krzywdy, ale kilka osób mi mówiło, że tego Giertycha serdecznie nie cierpią. Natomiast ponieważ on jest potrzebny Tuskowi, to zdecydowana większość Giertycha wspiera, Giertychowi pomaga, Giertycha broni. Ja nie wiem, czy oni indywidualnie się tam z nim zgadzają, czy nie, ale z uwagi na to, że to jest w ich interesie partyjnym, to on jest przez tych ludzi chroniony. I ja nie mam żadnych wątpliwości, że gdyby doszło do próby postawienia mu zarzutów, jeżeli miałby mieć na przykład uchylany immunitet w Sejmie, no to ci ludzie by go bronili, bo to jest ich narzędzie, to jest ich broń tak naprawdę. Wielka broń w postaci właśnie tego organizatora przemysłu nienawiści. No to jest coś, czym on się zajmuje od kilku lat i to jest, mam wrażenie, główny obszar jego działalności.
Ale to naprawdę on organizuje ten przemysł nienawiści?
On się tym wprost chwali. On zwołuje ludzi pod tymi hashtagami sieci na wybory, silni razem. Istnieją te grupy, było to opisywane w mediach, istnieją grupy, na których ludzie otrzymują sugestie, są podżegani do tego, żeby pisać różne nienawistne komentarze przeciwko politykom opozycji, komentarze także wspierające Donalda Tuska oczywiście. To nie jest jakaś wielka tajemnica, bo on sam się publicznie nawet chełpi tym, że uda mu się doprowadzić do tego, że jakiś stworzony przez niego hashtag zajmuje pierwsze miejsce w trendach Twittera. Więc to nawet nie jest tak, że on tutaj, że on to robi jakoś zakulisowo. On się tym publicznie chełpi. Ja nie mówię tu o informacjach nieznanych. To są informacje dla każdego publicznie
to
dostępne.
To już zostawmy pana Giertycha w spokoju. Czy ma pan jakąś rolę w sztabie wyborczym pana profesora Czarnka?
Nie, nie jestem w sztabie wyborczym. Zresztą nawet nie wiem, czy taki sztab został już powołany.
A, jeszcze nie ma, czyli teraz...
To znaczy do wyborów jest jeszcze półtora roku, więc
no to
sam,
prawda,
sam sztab wyborczy zostanie powołany prawdopodobnie w roku przyszłym, w momencie, kiedy się będzie zaczynała kampania.
W sztabie doradczym pana profesora Czarnka, bo może się złego określenia użyłem.
Możliwe, że takie ciało istnieje. Ja szczerze mówiąc nic o tym nie wiem. Ja jestem w partii, w Prawie Sprawiedliwości, w klubie parlamentarnym. Jestem na przykład członkiem komitetu wykonawczego, który liczy 30 kilka osób i w takich ciałach zasiadam.
No dobrze.
I tam staram się służyć swoimi sugestiami, swoją wiedzą, doświadczeniem.
Patrzę na zegarek, jest 8:27, a jeszcze nie zadałem pytania o konsekwencje wojny w Iranie.
Myślę, że one dzisiaj przede wszystkim są dla nas odczuwalne na stacjach benzynowych, bo ten skokowy wzrost cen paliw wynika przede wszystkim ze wzrostu ceny baryłki ropy naftowej. Prawdopodobnie za chwilę będzie to też odczuwalne w cenach gazu po ataku z przedwczoraj. I teraz powstaje pytanie, jak na to zareaguje rząd.
A dlaczego nie zareagował do tej pory?
Tego właśnie nie jestem w stanie zrozumieć, bo w 2022 roku, wtedy baryłka ropy w ogóle była jeszcze droższa po inwazji rosyjskiej na Ukrainę. W czerwcu 2020 ona dochodziła nawet do 120-130 dolarów. Teraz było wczoraj chyba 110, więc jeszcze jest troszeczkę mniej. Też wartość pieniądza się zmieniła w czasie. Kurs dolara wtedy był też dla nas mniej korzystny. Wtedy Mateusz Morawiecki stworzył program bardzo prosty. Obniżenie czasowe podatku VAT 23 do 8%, obniżenie akcyzy, zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej. To spowodowało obniżkę ceny paliwa mniej więcej o złotówkę. Dzisiaj złożyliśmy taki sam projekt w poprzednim tygodniu. Króciutka ustawa. Można by ją uchwalić bardzo szybko. Natomiast rząd to blokuje.
Ma wadę, bo jest ustawą złożoną przez Prawo i Sprawiedliwość.
To jest zasadnicza jej wada. Wszystko, co stworzy Prawo i Sprawiedliwość jako opozycja, jest odrzucane. Co stworzy prezydent Nawrocki, gotówki jest mrożone, nie proceduje się tego dalej. No a my wszyscy płacimy na stacjach benzynowych około 8 zł za diesel w tej chwili, za benzynę trochę mniej, ale to cały czas idzie w górę.
Myśli pan, że premier Donald Tusk podejmie taką śmiałą decyzję obniży VAT, czy z powodu wielkiego deficytu budżetowego nie chce tego zrobić?
To zależy przede wszystkim od tego, czy będziemy w stanie skutecznie wywrzeć na niego presję, tak jak było w kilku innych sprawach, jak zmienił zupełnie podejście do kwestii na przykład obrony granic, jak zmienił zupełnie podejście do kwestii CPK, jak zmienił zupełnie podejście do obronności, inwestycji w obronność. Przypominam, że za poprzedniego rządu oni zmniejszali liczebność armii nawet poniżej 100 tysięcy zeszli, a jednostki przenosili. Za poprzedniego rządu Tuska. W latach 2007-2014, kiedy on był premierem. Jeżeli dzisiaj będzie ta presja, my tą presję staramy się wywierać. Ja się w zeszłym tygodniu w Sejmie domagałem tego z mównicy, że w zasadzie zamiast zajmować się jakimiś głupotami, tworzeniem jakiejś komisji do spraw Epsteina czy innych tego typu rzeczy, które są taką wydmuszką medialną, trzeba zrobić jedną prostą rzecz. Uchwalić ustawę, można byłoby to zrobić na jednym posiedzeniu. No ale tutaj jakoś brakuje tej chęci. Może wynika to z tego, że doprowadzili finanse publiczne do takiego stanu, że nie są w stanie rzeczywiście tego zrobić, ale uważam, że w tym przypadku to jest absolutnie niezbędne.
Ale tak jak niezbędne są pieniądze dla polskiej armii, to dobrze, że premier Donald Tusk znalazł wyjście z sytuacji, sięgnie po sejf europejski?
To nie jest żadne znalezienie wyjścia z sytuacji, bo to od samego początku miało wyglądać tak.
To po co było to zamieszanie całe?
Po to, żeby wykreować konflikt polityczny. Taki był cel, bo zasadniczym mechanizmem, który tutaj będzie realizowany, jest umowa pożyczki między Polską a Unią Europejską, czyli między rządem RP a Komisją Europejską. To jest umowa międzynarodowa, to jest wprost w tym rozporządzeniu zapisane. Ta ustawa, o której rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, czy w zeszłym tygodniu została zawetowana, to jest ustawa, która miała mieć charakter wdrożeniowy. Natomiast umowa pożyczki jest czymś osobnym i teraz czy ona będzie zaciągnięta, czy nie będzie zaciągnięta, to jest decyzja oczywiście rządu. Natomiast umowa, która się wiąże z poważnym obciążeniem finansowym państwa, powinna być ratyfikowana. Powinna być zgoda na ratyfikację wyrażona przez Sejm zgodnie z artykułem 89 Konstytucji.
I my się będziemy domagali tego.
Ratyfikuje prezydent, ale Sejm musi na to wyrazić zgodę w ustawie.
Ale taka Sejm jest... musi, jeżeli Sejm wyrazi zgodę, to prezydent musi być podpis prezydenta?
To wtedy zależy od prezydenta, czy to podpisze, tak jak czyli z każdą inną ustawą.
Czyli może nie być
prezydent podpisem. Może odmówić ratyfikacji. Natomiast warunkiem jest zgoda Sejmu, a potem jest decyzja prezydenta. I teraz proszę zwrócić uwagę, oni się powołują w tych dyskusjach, w zależności od tego, kto mówi. Pani minister Sapkowiak powiedziała nawet, że jej zdaniem to nie jest umowa międzynarodowa, bo umowa międzynarodowa to jest między dwoma państwami, a z Unią Europejską to już nie. Otóż wyprowadzam panią Sapkowiak z błędu. Z każdym podmiotem prawa międzynarodowego, zgodnie z naszą ustawą, ustawę o umowach międzynarodowych, umowa z innym podmiotem prawa międzynarodowego, a Unia Europejska jest podmiotem prawa międzynarodowego, to jest umowa międzynarodowa. Zgodnie z artykułem 89 Konstytucji, każda umowa, która się wiąże z poważnym obciążeniem finansowym, musi być ratyfikowana. Oni się powołują w dalszej kolejności na taki argument, że na przykład kontrakt z Koreą Południową nie był ratyfikowany. I to prawda, bo nie był, tylko że on był na znacznie niższą sumę, bo tam łącznie to były dwie umowy, jeśli dobrze pamiętam, jedna była na 5 miliardów, druga na 3. No tutaj jest na 45 miliardów. I to, jak patrzymy w proporcji do budżetu, no to w przypadku tych umów koreańskich zgadzam się, że można dyskutować, czy to jest znaczne, czy to jest nieznaczne obciążenie finansowe. Moim zdaniem, jak jesteśmy poniżej 10% budżetu, to można by tutaj się nad tym zastanawiać. W tym przypadku, jak mówimy o 200 miliardach złotych, to jest 1/4 budżetu państwa. To jest nawet więcej. No to jak można twierdzić, że to nie jest poważne obciążenie?
No ale z kolei trzeba ją spłacić w ciągu 45 lat. A kto wie, co będzie za 45 lat? Może nie będzie Unii
Nikt
Europejskiej?
Nikt nie wie, co będzie nawet za 5 lat.
Ani
Nikt
nawet nie jutro nie wiemy, co będzie. Ważne są te chwile, których jeszcze nie znamy.
To prawda, ale trzeba racjonalnie zakładać, że to będzie obciążenie, które będzie nas wiązało na długie lata. I teraz były różne dyskusje o warunkowości, o innych kwestiach. I ja chciałbym o tym też rozmawiać. Pewnie dzisiaj nie będziemy mieć czasu, żeby wszystko to omówić. Ale problem zasadniczy z tym całym instrumentem SAFE jest taki, że to jest odwrócenie kolejności. Bo my najpierw powinniśmy zrobić listę potrzeb, potem szukać sposobu finansowania. A tu jest odwrotnie. Najpierw zaciągamy kredyt na 200 miliardów i teraz szybko, szybko wydajmy 200 miliardów w 3,5 roku.
Ale
bez
trochę,
sensu.
Ale trochę wiemy, jakie są potrzeby. No powinniśmy mieć przede wszystkim amunicję, Polska Armia, bo bez tego nie będziemy mogli się bronić.
Ale o,
nawet
właśnie,
jak
amunicję,
będziemy...
amunicję czy fabryki amunicji?
Fabryki
powinniśmy
amunicji.
Powinniśmy mieć czołgi czy fabryki czołgów? To jest też pytanie zasadnicze. Czy właściwe jest w tym momencie kupowanie sprzętu w bardzo krótkim terminie, który będzie przez to znacznie droższy, czy budowa własnych zdolności produkcyjnych? Ja uważam, że to drugie.
Ale to zależy, na którą wojnę się przygotowuje. Czy ta, o której mówią, że wybuchnie w 29 roku, czy jakąś bardzo daleką wojnę, która może wybuchnie, może
nawet
nie
jeżeli
wybuchnie
w 29 roku, to proszę zwrócić uwagę, że Ukraina, państwo, które cały czas toczy wojnę, potrafiła zwiększyć swoje zdolności produkcyjne. Nie tylko, oni nie tylko dostają sprzęt, ale też zaczęli go produkować na większą skalę.
A o ile Prawo i Sprawiedliwość zwiększyło polskie moce produkcyjne?
Jeżeli pan spojrzy na historię od 2015 roku, my po pierwsze musieliśmy odbudować liczebność armii, która miała mniej niż 100 tysięcy żołnierzy. Odbudowaliśmy, no doszło do prawie 200 tysięcy. Zwiększaliśmy też te możliwości, które się dało. Został stworzony program Narodowej Rezerwy Amunicyjnej i zgadzam się, że to było zrobione za późno. Natomiast te działania zostały podjęte. Został stworzony program do walki z atakami bezzałogowych statków powietrznych. Ten program antydronowy, który obecny rząd wstrzymał i teraz do niego wraca. Więc dużo rzeczy zostało zrobionych za późno. Natomiast ja nie chcę teraz krytykować tego czy innego programu. Mówię o generalnym założeniu. To założenie sejfu europejskiego jest moim zdaniem generalnie błędne.
Dobrze, o sejfie nie porozmawiamy. Krótki komentarz, patrzę, Bogusław Chrabota, Trybunał Konstytucyjny na drodze do samozagłady. Wiadomo, co chodzi o wybór nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Pana krótki komentarz w tej sprawie.
Uważam, że przy wyborze sędziów najprawdopodobniej zostały popełnione błędy proceduralne i nie wiem, czy one są na tyle istotne, żeby uznawać, że sama podstawa wyboru jest nieprawidłowa, niezgodna z konstytucją. Natomiast takie były argumenty w roku 2015. Że prezydent nie powinien był przyjmować ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm już 8 kadencji, bo były tam błędy proceduralne, bo wcześniej byli inni wybrani itd., itd. To powinno być rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny, który w tym tygodniu zajmował się sprawą. Natomiast przede wszystkim trzeba zacząć przestrzegać prawa w zakresie publikacji wyroków Trybunału. Rząd od prawie 2 lat nie publikuje żadnych wyroków Trybunału. Jakieś dopiski chcą tam robić. A teraz nagle mówią, że trzeba przestrzegać procedury i tak dalej. No trzeba przestrzegać. Powinni zacząć tu od siebie. Jeżeli Trybunał jest przez rząd paraliżowany, sędziom są odbierane nawet wynagrodzenia, bo do czegoś takiego dochodziło w ustawie budżetowej, to dziś nie mamy do czynienia z problemem takim, czy prezydent może, czy nie może odebrać ślubowanie. To jest oczywiście kwestia istotna, ale zasadniczy problem jest taki, który istnieje od 2 lat, że Trybunał Konstytucyjny jest paraliżowany przez rząd Donalda Tuska, który nie publikuje jego orzeczeń.
O czym powiedział Paweł Jabłoński, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
Jest godzina 8:36.